Bardzo cieszę się, że znowu mogę być tutaj na tym miejscu. Dziękuję za umożliwienie tego, za zaproszenie tutaj pastorowi, wszystkim, którzy jakoś do tego się przyczynili. I bardzo cieszę się, chwała niech będzie naszemu Panu za tą możliwość spotkania dzisiaj wokół właśnie tych tematów, które, jak widzimy, są bardzo trudnymi tematami. Jeśli chodzi o Izrael, o całą sytuację wokół Izraela, atmosferę, ale także jeśli chodzi o nasze, ludzi wierzących, zrozumienie tych spraw i zagadnień.
Ale może trochę głośniej, bo nie...
Tak, tak. Ja muszę przyznać się, że trochę tak słabo się czuję. Ostatnio, no a Pan mnie podniósł, jestem tutaj, ale nie było łatwo, o tak bym powiedział. Dlatego za wszelkie niedogodności z góry przepraszam, ale będę się starał. Jakoś jeszcze daję radę. Oczywiście, gdybyśmy chcieli zwiedzić Izrael wzdłuż i wszerz na naszej wirtualnej wycieczce, to musielibyśmy tak naprawdę przekartkować całą Biblię. Także to, co dzisiaj powiemy, można potraktować tylko jako mały wstęp. I myślę, że to będzie zrozumiałe. Chciałbym bardziej tak spróbować znaleźć jakieś wyraźne powody, dla których jako ludzie wierzący powinniśmy w jakiś sposób też modlić się o pokój dla Jerozolimy, o pokój dla Izraela, o poznanie Mesjasza przez ten naród. Dobrze jest mieć jakiś dobry powód, żeby pojechać do Izraela, coś więcej niż tylko wycieczkę turystyczną. Wielu dzisiaj jedzie tylko w tym celu, ponieważ zwiedzać można dużo tak od zupełnie takiej ludzkiej strony, ciekawych rzeczy. Można dobrze wypocząć, popływać w Morzu Śródziemnym, w Morzu Czerwonym, jakby ktoś wolał cieplejsze, bardziej słone, lepiej się tam pływa. Ja to doświadczyłem, bo słabo pływam i myślałem, że no, jakiś cud się dzieje, a po prostu woda tam jest bardziej słona i człowieka bardziej tak wypiera do góry, więc łatwiej się pływa. I taka była tajemnica. Potem w Morzu Śródziemnym już się okazało, że tak dobrze nie jest. Ale jak ktoś w ogóle nie umie pływać, to może popróbować w Morzu Martwym. Na pewno nie utonie. Robiłem zdjęcia siedząc na wodzie. Więc widać, powiedzmy, moje nogi, jak się siedzi tak wyprostowanym jak w fotelu i całą panoramę dalej. Można coś takiego zrobić bez ryzyka, że się utonie. Woda tam jest, ma ogromne zasolenie, co też rodzi pewne niebezpieczeństwa, rzecz jasna. Niewielka jej ilość, jeżeli dostanie się do organizmu, może spowodować śmierć, a czasem tak sobie człowiek położy się na tej wodzie, tak kołysze się, oddala od brzegu. I rzadko, bo rzadko, ale takie przypadki się niestety zdarzały. I jest jeszcze Jezioro Galilejskie. Jeżeli ktoś w ogóle nie umie pływać i boi się w ogóle nawet zetknąć z wodą, no to może też, nie wiem, poprosić o cud taki jak w czasach Ewangelii i po tym jeziorze może uda mu się chodzić. Czemu by nie spróbować? Ale myślę, że jednak wtedy cel tego był inny niż to, żeby tylko pokazać coś spektakularnego, tak? Pan Jezus pokazał się tam jako ten, który panuje nad czymś po ludzku nieopanowanym. Morze wzburzone, fale, powierzchnia ogromnych zbiorników wód zawsze wzbudzała w Izraelitach strach. Oni nigdy nie byli kiedyś dobrymi marynarzami. Tylko za czasów Salomona raz wybudowano jakąś flotę, bo Fenicjanie im powiedzieli, jak to się robi. Pamiętamy, Hiram był takim królem, który miał bardzo dobrą współpracę z Salomonem. Pomagał mu wydatnie zbudować świątynię. Od nich się troszeczkę nauczyli. Ale tak, to raczej byli marynarzami słabymi i mieli taki w sobie lęk, obawę. I często prorocy mówią w księdze Ezechiela, w innych miejscach, u proroków, tych właśnie wielkich, Izajasz, że bezbożni często są jak wzburzone morze, wyrzucające z siebie błoto, nieokiełznane. Bardzo często jest takie właśnie porównanie. Jak wiemy, taki był stan świata na samym początku. Były potężne wody, nad którymi unosił się Boży Duch. Unosił się Boży Duch i panował nad tym. Tak się zaczyna opis stworzenia naszej ziemi. A na końcu mamy ląd, mamy zieleń, mamy ptactwo, mamy wszystkie cuda przyrody, które oglądamy. I tak samo ten Duch, który był w Mesjaszu, który był w Jezusie, tak, cała pełnia boskości w Nim mieszkała. On pokazał, że tym właśnie jest. I On może także zapanować nad nieokiełznanym chaosem naszego życia, kiedy tracimy nad Nim kontrolę, kiedy zdarzają się wypadki dla nas niezrozumiałe. Kiedy czegoś nie rozumiemy, czujemy, że łódź naszego życia jest na wzburzonym morzu. Nie widzimy kierunku, nie widzimy, gdzie jest brzeg i nie wiedzimy, w którą stronę mamy zmierzać. Tak, takie zdarzenia na ludzi spadają, które zupełnie, a czasami całe serie takich zdarzeń. I chciałbym, byśmy ten obraz jeszcze na chwilę zachowali gdzieś w naszych myślach. Duch Boży, który unasza się nad otchłanią. Ponieważ w którymś momencie też będzie to odnosiło się do Izraela. Tutaj mamy taki starożytny symbol. Jak widzimy, jest to dokładnie ten sam świecznik, który tutaj stoi. Właśnie może jednak bym skorzystał. Nie wiem, czy działa. Tak? To nawet lepiej, bo ja jakby nie słyszę takiego pogłosu. A słychać dobrze, tak? Gdybym mówił gorzej, oddalał, to proszę zwrócić uwagę. Będę się poprawiał. No właśnie, jakimiś przedziwnymi drogami, Bożymi zrządzeniami właśnie świecznik w takim kształcie zawędrował tutaj na nasze ziemię. Do Europy i do Europy Wschodniej. I dzisiaj jest w wielu domach. I wiemy, że jest to symbol biblijny. To był element wyposażenia namiotu, w którym Bóg spotykał się ze swoim ludem. Później świątyni. I teraz jest pytanie, skąd wiemy, że menora, siedmioramienny świecznik tak właśnie wyglądał, tak? Czy nie miał może jakiegoś innego kształtu? Można by to rozwiązać na różne sposoby. Tutaj, jak widzimy, jest to w godle państwa Izrael. Te hebrajskie litery tutaj na dole oznaczają państwo Izrael. Co ciekawe, po dwóch stronach mamy też gałązki. To są gałązki oliwne. I całe to godło jest na wskroś biblijne. Nie wiem, czy drugie państwo jakieś na świecie ma takie godło, ponieważ jest to odwołanie do proroka Zachariasza, gdzie jest powiedziane właśnie o drzewach oliwnych, tak, z których oliwa zasilała świecznik. Oczywiście, co to znaczy, można interpretować na różne sposoby. W każdym razie naród żydowski, który otrzymał jako pierwszy to proroctwo, odnosił też do swojego posłannictwa, a także do dwóch Mesjaszów. Mesjasza kapłana i Mesjasza króla. Czyli dwa urzędy, na które namaszczano właśnie oliwą. One też mówią coś o naszym Zbawicielu, który jest zarówno jednym i drugim, tak? Arcykapłanem według porządku Melchizedeka, a jednocześnie królem wybranym przez Boga, by być królem królów i panem panów. Zastanawiano się, jaki nadać właśnie kształt temu godłu i skorzystano z takiej płaskorzeźby. To było jedno ze źródeł wiedzy na ten temat. Oczywiście zachowały się też przez wieki inne w domach żydowskich, w różnych księgach i tak dalej, ale istotna była część tej rzeźby. Widzimy tutaj grupę mężczyzn, którzy niosą ten wielki świecznik. I to jest część wielkiego monumentu, który stoi w Rzymie. Wiemy, czym był Rzym w czasach Pana Jezusa, tak? To właśnie było imperium okupujące ich, nie pozwalające na to, żeby Izrael mógł stać w swoim powołaniu, jak wielu uważało. Straszny okupant, który ich gnębił, który nie pozwalał im żyć według Bożego Słowa i tak dalej. Aż w końcu potężne legiony rzymskie zmiażdżyły słabe powstanie w Judei i w 70 roku zburzono świątynię, spalono ją zupełnie doszczętnie i wyniesiono jej naczynia. I był taki zwyczaj, żeby urządzać w Rzymie triumfy, triumfalne takie pochody, gdzie zwycięzca szedł i przez główną ulicę Rzymu, a lud był zgromadzony wokół i przyglądał się temu i oddawał po ludzku cześć wielkiemu imperatorowi, dowódcy, który w tym triumfie prowadził właśnie jeńców, niewolników, a także wszystkie zdobycze, które uświetniały jego zwycięstwo. Ta obrazowość też jest odniesiona w Nowym Testamencie do Pana Jezusa, ale w innym triumfie, nie w Rzymie. Że on właśnie odniósł też triumf nad mocami ciemności, niejako bezradne, bezsilne poprowadził je w swoim zwycięskim pochodzie poprzez zwycięstwo krzyża. Ale tu mamy z inną sytuacją właśnie do czynienia. Jest to bardzo mroczny moment w historii ludu wybranego. I ta płaskorzeźba właśnie znajduje się na takim łuku. Przeważnie je budowano właśnie na pamiątkę tego wielkiego zwycięstwa. I taki łuk jest właśnie w Rzymie. I dzisiaj mnóstwo turystów go zwiedza. I tam najczęściej pada właśnie z ust wielojęzycznego tłumu. Od Japończyków przez różnych mieszkańców Afryki, Ameryki, na różny sposób odmieniane słowo Izrael. Ponieważ wszyscy pokazują tą menorę, która tam jest i to, że ona jest w godle dzisiejszego państwa Izrael po 2000 lat, kiedy całkowicie ich państwowość została rozbita, zmiażdżona, tak? A później oni przez kolejne lata ulegli rozproszeniu. Tam było jeszcze potem drugie powstanie, jeszcze straszniejsza klęska, można powiedzieć. Jakieś niecałe 70 lat później. I później już tylko coraz dalsze oddalanie się od swojej ojczyzny. I to, że dzisiaj ci ludzie, ich przewodnicy pokazują to i mówią Izrael, to świadczy o tym, że Bóg Izraela jest ponad historią. Jest ponad prawidłowościami tej historii. To jest bardzo dobre, bo widzimy, że wiele wydarzeń dzieje się zgodnie z prawidłowościami historii i są tylko wojny, nędza, głód, zniszczenia i mordowanie ludzi przez silniejszych, tak? Bóg, który wybrał Izraela i całemu światu jako taki się objawił, poprzez to pokazuje, że on jest w stanie taką kolej rzeczy odwrócić. I to jest wielka nadzieja także dla nas dzisiaj. Tutaj jest właśnie ten urywek. Możemy mówić o cudzie odrodzenia Izraela. I chyba nie potrzeba tu za dużo na ten temat się rozwodzić. Przypuszczam, że wielu z nas już dużo na ten temat słyszało. Sama menora przypominała Izraelowi, że ma być światłością dla narodów, że to jest sedno ich powołania. Jak im się to udawało, to jest inna sprawa, ale faktem jest, że Boże Słowo w nienaruszony, wierny sposób zostało przekazane i my dzisiaj uznajemy je za nasze, tak? Nasze, jedną z najcenniejszych części Bożego dziedzictwa. Ale zauważmy jedną rzecz, że ono w dużej mierze jest spisane jako historia, tak? Mamy pięcioksiąg, który jest historią, mówi o Abrahamie, o ich podróżach, potem Księga Wyjścia, która mówi o historii Izraela w Egipcie, jego wyjściu, potem jak oni podbijali tą ziemię, jak wchodzili tam, potem bardzo trudna część tak naprawdę, Księgi Królewskie, wcześniej sędziów, ponury taki okres, niestabilność, ale potem jeszcze jest nudniej, jacyś królowie, tak? No powiedzmy szczerze, nie jest łatwo czytać. Ten panował tyle, następny tyle, robili sobie różne jakieś złe rzeczy. A jednak Pan Bóg w sobie wiadomym celu swoje święte słowo przekazuje nam właśnie jako taką historię. I ta historia w ogromnej mierze działa się w ziemi Izraela. W konkretnych miastach, na konkretnych wzgórzach, w konkretnych dolinach, tam były te wszystkie miejsca, bitwy, tam były krainy, które wreszcie znamy też z historii życia naszego Pana Jezusa, tak? Jego życie właściwie tak, jak wielu Żydów przestrzegających, oscylowało wokół podróży do Jerozolimy i z powrotem do Galilei, gdzie mieszkał, do Nazaretu, czy do tych miejsc, w których się zatrzymywał, Kafarnaum później w czasie służby. I musiał przemierzać tą krainę wzdłuż i wszerz. I podróżował właśnie wśród tych wszystkich miejsc, które kojarzyły się z tymi wszystkimi duchowymi zwycięstwami i upadkami ich ojców. Więc jest to również ziemia, którą dotykały stopy naszego Pana. Ziemia spełniających się dzisiaj proroctw. I w naszym wieku, właściwie nie, w zeszłym, w XX, zaczęły się wypełniać właśnie, jeśli chodzi o Izrael, jedne z największych. Chcemy i szukamy wokół nas jakichś znaków Bożego działania, tak? Bożej ręki. Spośród właśnie tych normalnych, czyli tragicznych zdarzeń historii chcemy wydobywać jakieś znaki nadziei. I Izrael jest jednym z nich, umacniającym naszą wiarę, ponieważ Bóg, który wybrał Izrael, nie porzucił go pomimo licznych jego zbłądzeń, pomimo tego całego dyscyplinowania Izraela, jak to było zapowiedziane. I On umiłował Izrael wieczną miłością i tak samo miłuje również nas. To jest ten sam Bóg. Tutaj mamy święto Szawuot, tak? Czyli święto tygodni, czyli pięćdziesiątnicę. Niedawno też była obchodzona. Oczywiście w kalendarzu hebrajskim nie zawsze to wychodzi dokładnie jak w naszym, z różnych powodów. I w tym roku też to się troszeczkę różniło, ale nie o to chodzi. Istota jest taka sama. Święto Szawuot, które również mówi o pierwocinach. Wtedy kończy się, powiedzmy, taka wiosna, zaczyna się pełnia lata w Izraelu. Dojrzewają łany pszenicy, przepiękne święto. To jest rok 45, zaraz po wyzwoleniu jednego z najstraszniejszych obozów koncentracyjnych w Bergen-Belsen. I to są Żydzi, którzy przeżyli ten obóz i przyszły rabi Izraela, Kok właśnie tu między tymi świecami, prawda, odczytuje błogosławieństwa i starożytne hebrajskie modlitwy, które ten naród wznosił do Boga na podstawie psalmów, na podstawie westchnień ich ojców, Abrahama, Izaaka, Jakuba, Dawida. Teraz w takich okolicznościach trudno powiedzieć, co mogło być w ich sercach. W każdym razie oni przeżyli. To jest Warszawa, a więc nasza stolica, tak? Nas, Polaków, mamy emocjonalny stosunek do Warszawy. Jest to dla nas ważne miejsce. I Warszawa też jest ważnym miastem dla narodu żydowskiego, nawet kiedy dzisiaj Żydzi mieszkają w Izraelu. To jest dzielnica Muranów. Dzisiaj bardzo piękne miejsce, pełne spokoju, tam jest taki ruch troszkę mniejszy, zacienione uliczki. I tak wyglądała ta dzielnica byłego getta warszawskiego właśnie po tym, co Niemcy tam zrobili. Też zaraz po wyzwoleniu Warszawy. Jak widzimy, tam ocalał tylko kościół, ale nie dlatego, że dla Niemców kościół byłby wtedy jakoś ważny, tylko że pełnił rolę takiej wieży strażniczej i obserwacyjnej na tym terenie. Morze ruin. Tak 200 ponad tysięcy mieszkańców warszawskich Żydów zniknęło. Tak po prostu. A stanowili oni ponad 1/3 mieszkańców naszej stolicy przed wojną. Więc widzimy, że ta tragiczna historia w jakiś sposób dotyczy również nas i nie powinniśmy się tego wypierać. Powinniśmy też tą tragedię w jakiś sposób przeboleć, ponieważ to byli obywatele naszego kraju, nawet jeżeli byli nam w jakiś sposób odlegli. Pan Bóg wybrał naszą ziemię, żeby przez 1000 lat na wygnaniu zachować swój naród, żeby on przetrwał. Ta ziemia przez te wcześniejsze wieki dawała im wyżywienie. Tak, pasili polskie krowy, doili nasze mleko. I to było ich. Uważali ten kraj przepiękny zresztą za swój. Ostatnio byłem pierwszy raz tam w Bieszczadach, Podkarpacie, przepiękne tereny i tam było bardzo duże zagęszczenie tych żydowskich miasteczek. I nie dziwię się, że wielu z nich, staruszków, którzy gdzieś żyją w Izraelu, z jednej strony mają głębokie rany z powodu Holokaustu, a z drugiej strony jednak jakąś tęsknotę za tym życiem, które było przed 1939 rokiem. I szczególny stosunek do Polski. Dlatego tym bardziej spośród wszystkich narodów powinniśmy się modlić ze względu na tą przeszłość i ze względu na Boże plany, które On ma wobec narodu Izraela. I kto by przypuszczał, że tak dosłownie wypełni się proroctwo, które wydaje się być takie, że jest jakąś przenośnią, tak? Ale przytoczę je, bo które mówi o Dolinie Wyschłych Kości, tak? Je można na różnych poziomach rozważać, także w osobistym życiu wielu, którzy przyszli do Pana, było jak te kości i Bóg musiał to wszystko dopiero poskładać z powrotem do porządku, tak? Jakoś życie w to tchnąć. Oczywiście, ale też jest ten wymiar bezpośredni, czyli to, jak to rozumiał prorok Ezechiel jako jeden właśnie z Żydów. I widząc tragedię, która związana była z wygnaniem do Babilonu, Bóg powiedział mu i dał wytłumaczenie tych wszystkich zdarzeń dotyczących tego narodu. I powiedział, dowiedział się, ja przeczytam tylko część od 9 wersetu, i rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu, tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron, w domyśle z czterech stron świata, i tchnij na tych zabitych, a ożyją. Jak wiemy, on najpierw widział jedną wielką górę kości, które później zaczęły formować się w szkielety ludzi. To musiał być dramatyczny widok. Później one napełniały się ludzkim ciałem, ale ciągle w nich nie było życia. Oto stanęła przed nim potężna armia ludzi, ale tak jakby jeszcze nie całkiem żywych, ale powstali. I teraz jest ten ostatni etap. Bóg mówi do Ezechiela, w jakiś sposób wezwij, powołaj się na te zapowiedzi, na to proroctwo i wezwij ożywcze tchnienie Bożego Ducha, bo On jest źródłem prawdziwego życia, żeby On tej armii która żyje fizycznie, ale jeszcze nie duchowo, żeby dać to prawdziwe życie. I to jest nasze zadanie na dzisiaj. To jest wezwanie do nas, byśmy do Izraela, który dzisiaj w dużej mierze nie wierzy w Boga, ortodoksi, inni mniej czy bardziej religijni Żydzi, to jest mniej niż 1/3. Niestety, po tych wszystkich strasznych wydarzeniach. I widzimy, że tu jest jakaś wielka taka twierdza ciemności, która musi być przezwyciężona. I Bóg oczekuje dzisiaj od nas, że my tą pałeczkę przejmiemy w tej sztafecie. I z 4 stron świata, tak jak Ewangelia tam dotarła, będziemy wołać do Boga, aby On ożywił swój naród. Ożywił nie tylko w taki sposób, że mają swoje państwo, że prosperują tam, ale przede wszystkim w sensie duchowym. I prorokowałem, jak mi nakazano, i wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach, że rzesza bardzo wielka. To będzie natychmiastowe. Jeżeli dzisiaj nie widzimy za bardzo efektów, prawda, bo często tak się przelicza efekty ewangelizacji. I powiedzmy sobie szczerze, w Izraelu to wygląda proporcjonalnie słabo. Taka jest prawda, chociaż coraz więcej jest mesjańskich Żydów, ale ciągle nie tak bardzo. Ale czytamy, że to stanie się wtem. I warto by było, żeby mieć to poczucie, że w odpowiedzi na moje modlitwy również, że włączyłem się właśnie w to Boże dzieło, że byłem blisko Bożego serca. On chce to zrobić. On chce, żeby ci ludzie powstali. Dlaczego? To będzie tak naprawdę koniec dziejów. To będzie czas powrotu naszego Pana. To jest właśnie blisko ze sobą powiązane. I to się stanie wtem. Obyśmy nie byli jakoś zaskoczeni, a nasz naród, żeby nie był nieprzygotowany do tego, bo z tym będą wiązały się również sądy wylane nad narodami. To cały dom izraelski. Apostoł Paweł w 11 rozdziale listu do Rzymian znanym nam mówi, że w pewnym momencie jak Bóg zadziała, to będzie zbawiony cały Izrael. To całe jest podkreślone. Jak to cały? Dlatego, że przytłaczająca większość z nich wreszcie to zrozumie. Zasłona zostanie zdjęta. A ci, którzy nadal będą trwać w uporze, jak mówi Zachariasz, po prostu przez nich samych zostaną usunięci, oczyszczeni. To będzie wielkie duchowe przebudzenie bez precedensu w historii. Oto mówią oni. I teraz cofnijmy się do roku 45. Na naszej ziemię. Oto mówią oni, uschły nasze kości. Rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Zaprawdę tak. Tak to wyglądało niecałe 70 lat temu. Tak to wyglądało. Nikt wtedy nie mówił jeszcze o państwie. Nikt nie mówił o tym, że w ogóle ktoś żywy wyjdzie z tej zagłady. Nikt nie wiedział, ilu gdzieś się poukrywało, ilu jest gdzieś w lasach, ilu jest gdzieś w zakamarkach, w oborach, stodołach, gdzieś pod gnojem, gdzieś w jakichś małych, podwójnych, ukrytych pokoikach. Ostatnio czytałem taką historię, gdzie 7-8 osób ukrywało się, no dosłownie na takiej przestrzeni, żeby nie powiedzieć ile, 2x3 metry, coś takiego, może troszkę więcej, gdzieś na strychu przez długi czas. Były tam dzieci i jeden z nich, pan Aaron, właśnie o tym opowiadał. I ktoś z sali, młodzi ludzie to byli, zapytał, ale spędziliście tam tyle miesięcy, nie wychodząc właściwie poza jakimiś, no nawet potrzeby tam i tak dalej. Ale jak to było możliwe? Co wy robiliście przez dzień? No bawiliśmy się, ale jak się bawiliście? Przecież gier chyba nie mieli, tak? A no mama na przykład wymyślała taki długi wyraz, na przykład Konstantynopol, i mówiła, dzieci, ile wyrazów z tego innych ułożycie? Tak. I oni się tym zajmowali. On wstał, taki był bardzo przygarbiony, niewysoki, mówi, wielu nas tak wygląda dzisiaj. Potem nie urośliśmy. I oto Pan mówi, wbrew nadziei, czy w braku nadziei, wbrew temu, co ludzie ludziom zrobili, właściwie co szatan uczynił, opanowując umysły, ręce tym duchem Hamana wielu narodów, mówi tak, wbrew temu, oto ja otworzę wasze groby, wyprowadzę was z waszych grobów. Dosłownie wielu ukrywało się na cmentarzach albo gdzieś w takich miejscach, w dołach. Ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. Można sobie tu wpisać lata 45-48, 1900. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i to jest to, na co teraz czekamy. I tchnę w was moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie, i osadzę was w waszej ziemi, i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam. I tutaj mamy pierwszego premiera Izraela, Dawida Ben-Guriona, urodzonego w naszym kraju, jednego z najwybitniejszych polityków Izraela, kiedy w roku 1948, 14 maja, po południu o godzinie 15, zebrał swój tymczasowy rząd i przeczytał deklarację niepodległości Izraela po więcej niż 2000 lat, można powiedzieć. I na końcu, jak już wypowiedział tą formułkę, powiedział tak. Państwo Izrael powstało z martwych. I to było wyraźne nawiązanie właśnie do tego proroctwa. On, który był świeckim syjonistą. Ale to właśnie on kiedyś zapytany przez zachodnich polityków, jak on tam na temat jego działań w Izraelu, powiedział coś o cudach, oni tak się skrzywili, jako tacy zachodni racjonaliści, on powiedział, tu w Izraelu, jak ktoś nie wierzy w cuda, to nie jest realistą. Jak wiemy, to państwo rzeczywiście walczyło od samego początku istnienia za żarcie o to, żeby przetrwać. I mało kto dawał szansę. Tutaj jest kawałek portretu nad głową Ben-Guriona, człowieka, który 50 lat wcześniej powiedział, że jak będziecie tego chcieli, to to państwo nie jest snem. Takie państwo. 50 lat wcześniej, jak był jakiś zupełnie inny układ sił, przed drugą, przed pierwszą wojną, nikomu nie zależało, żeby coś takiego powstało. I co się stało od tego momentu? Bóg wstrząsnął ziemią. Narody same wydały się na rzeź. Potężne mocarstwa zwarły się, że tak powiem, w śmiertelnym uścisku. Pożarły się nawzajem jak dzikie zwierzęta. I na samym końcu Bóg jako suwerenny Pan historii sprawił, że nikt nie mógł zaprotestować, żeby to państwo powstało. I oto mamy Muranów dzisiaj. Mieliśmy oglądać Izrael, ja przepraszam za ten długi wstęp, ale miałem to na sercu, także może nie jest to jakieś wielkie wytłumaczenie, ale też modliłem się, żeby jednak takie jakieś myśli były. I widok jest z muzeum. Muzeum Żydów Polskich. Wiemy, że trochę ich jednak jest. W następnym pokoleniu przyjeżdżają, odwiedzają nasz kraj. W każdym razie tutaj jest taka, tak dziwnie to wygląda, tak? Bo to jest zrobione z środka i korytarz, główna hala w tym muzeum właśnie ma taki kształt. I ten kształt ma przypominać tak jakby przejście między falami. I można powiedzieć, że to jest właśnie pewien symbol życia Bożego ludu. Może także i wielu z nas. W tym życiu idziemy trochę jakby suchą stopą pośród spiętrzonych fal. I w życiu Izraela to jest taki przykładowy naród. Widać to bardzo dobrze przez ostatnie wieki i wcześniej. także i na naszych ziemiach, chociaż nie obyło się bez strasznych tragedii. 6 milionów ludzi, milion dzieci. Nic nie pomogło, aby ich ocalić. Nawet ci, którzy byli wierzącymi, znaleźli się w getcie. A z drugiej strony widzimy dzisiaj właśnie ten kraj, do którego chcemy się wybrać. Najpierw obiecano właśnie, że widzimy tutaj jest mapa Izraela, tak przy okazji nie wiem, czy to tą kropeczkę widać, czy tak widać. Tutaj płynie Jordan, to jest Morze Śródziemne i ogólnie granice dzisiejszego Izraela są mniej więcej takie, ale wiemy, że niedokładnie, ponieważ tutaj są tereny autonomii i tak dalej. Natomiast na początku narody uznały, że cały ten obszar wezmą do podziału. Więc w naturalny sposób część arabska powinna być tu. I to jest dzisiaj Transjordania. Więc obiecywano tak, ale potem wyszło tak. Uznano, że tamta część się nie liczy i te dwa państwa będą tworzyć jednak tutaj. Izrael to jest to, co jest białe, więc widzimy Negev, ogromna pustynia, tu kawałeczek takiej lepszej ziemi, tu ładna nizina, ale Samaria, Judea, Jerozolima, duża część Galilei miała znaleźć się poza państwem Izrael, tak? A oni mieli mieć takie trzy kawałeczki słabo ze sobą połączone w Morzu Arabskim. I co powiedzieli? Oczywiście, weźmiemy to. Mamy jakieś wyjście, tak? I tak się po tym, co się wydarzyło, wcześniej cieszyli. Później poprawiły się te granice, ponieważ Arabowie rozpoczęli wojnę, którą przegrali. I tutaj to jest Jerozolima, właśnie taki obrazek. Raz sfotografowałem, chłopaki idą do szkoły, widzimy tutaj, mają frędzelki przypominające im o Bożym Słowie, o modlitwie i tak dalej. Żeby nie przewracać za dużo, w Biblii te proroctwa jakby same wyskakują, więc na tej samej stronie w księdze Ezechiela w 36 rozdziale Bóg mówi tak, to jest koniec tej zapowiedzi. I będą mówić, ten kraj, niegdyś spustoszony, stał się podobny do ogrodu Eden. A miasta, które legły w gruzach i były spustoszone i zburzone, są teraz obwarowane i zamieszkane. I poznają narody, które wokoło nas pozostały, że ja, Pan, odbudowałem to, co było zburzone. Jest pytanie, czy my to poznajemy, że to nie jest tylko polityka. Nie dałoby się, tak jak mówiliśmy, nie dałoby się ludzkimi sposobami przetrwać i odbudować tego. To musi być Boża opatrzność. Dlatego świat tak nienawidzi Izraela, bo to jest poniekąd pewnego rodzaju dowód. Kto się myli i chodzi w ciemności, a gdzie jest prawda? I poznają narody, że ja, Pan, odbudowałem to, co było zburzone. Zasadziłem, co było spustoszone. Ja, Pan, powiedziałem to i uczynię. Tak mówi Wszechmogący Pan. Oto dam się jeszcze uprosić domowi izraelskiemu. Dzisiaj widzimy, tak jak tata wspomniał, pod murem zachodnim, ścianą płaczu, ciągle wielu się modli. I łatwo byłoby nam tak wzgardzić tą modlitwą, powiedzieć, że ona jest nadaremna i tak dalej. Ale przez wieki, jak się okazuje, nie była taka nadaremna, a Pan Bóg jeszcze to wszystko bardziej wyprostuje. Dam się uprosić, nawet tak jak niedoskonale proszą dzisiaj. Patrząc na nich, kiwających się tak, wierzą, że jest w nich, ich dusza jest iskrą, która przygasła. Iskrą mającą coś właśnie z Bożego tchnienia. I tak jak patykiem machamy, żeby się bardziej rozpaliło. Tak, taki jest sens tego. Chcą zwrócić w ten sposób Bożą uwagę. Ponieważ wierzą, że człowiek na początku był stworzony jako lampa Boża w Edenie, niosąca jego światłość. I pomnożę u nich liczbę ludzi jak owiec. Jak liczne są trzody dla celów ofiarnych, chodzi o tamte czasy, tak liczne są, jak liczne są owce w Jeruzalemie, w jego święta, możemy sobie to wyobrazić, jak tak każdy przyniósł. Tak zrujnowane miasta będą pełne trzód ludzkich i poznają, że ja jestem Pan. I dzieci przychodzą na świat i każdy z nich, wyjątkowo w tym narodzie, każdy z nich jest dla świata całego dowodem Bożej wierności i spełniających się proroctw, czy tego chcą, czy nie chcą. A tutaj drzwi były uchylone w ortodoksyjnej dzielnicy Izraela, czy tej religijnej, i sfotografowałem, potem jakiś chłopaczek mi zamknął te drzwi, jak tam uczą się. Uczą się z Biblii, oczywiście, na pewno pięcioksiąg jest przed nimi. W wieku 3 lat zaczyna się nauka, a zaczynają od Księgi Kapłańskiej, do której my bardzo rzadko sięgamy, ponieważ jest trudna. Dlaczego? Dlatego, że rabini mówią, ta niewinność dziecięca powoduje, że to jest najlepszy czas, żeby zacząć właśnie od nauki Bożej świętości. I ziemia rozkwita. No i tutaj dużego komentarza może nie trzeba, ale takich kilka obrazków, które zrobiłem jesienią, późną jesienią, czyli wtedy, kiedy u nas był listopad, wiało, chmurno było. W tych miejscach było ciągle prawie 30 stopni, bo to na Negewie, czyli tam, gdzie była pustynia. I widzimy, to jeszcze nie jest całkiem to. Oni tam odpowiednio obrabiają to, nalewają wodę. Bóg mówi, że nawet i bez tego kiedyś to wszystko będzie kwitło, ale inne narody też tam próbowały nawozić, próbowały lać wodę i nic się nie działo. Także to jest Boży znak, tak czy inaczej. To jest przedsmak tego, co Bóg jeszcze może uczynić. Jeżeli dzisiaj jest to tak piękne, to co dopiero wtedy, jak naprawdę się zacznie. W ciągu 3 lat od tego momentu, kiedy Ben-Gurion tą deklarację wypowiedział, z 500 000 mieszkańców żydowskich liczba wzrosła do 3,5. I teraz nie chcę już tutaj za dużo nad tym się zastanawiać, ale jak tych ludzi pomieścić, tak? A budownictwo mieszkaniowe, a wyżywienie, a to wszystko. Więc ten cud trwa. To wszystko się znalazło. Cała ta infrastruktura rozbudowała się proporcjonalnie. Część tego proroctwa, o którym czytaliśmy, zapisanego w księdze Ezechiela, gdzie Bóg mówi, że zbiorę was spośród narodów, zgromadzę, 24 werset, pokropię was czystą wodą. To jest na pewno pewien taki obraz dotyczący dzieła Mesjasza. Będziecie czyści od tego wszystkiego, od bałwanów. Dam wam nowe serce, ducha nowego do waszego wnętrza. Usunę z waszego ciała serca kamienne, dam wam mięsiste. Mojego ducha wam dam do wnętrza. To jest rzeczywistość nowego przymierza. I to Ezechiel mówi do Izraela. Więc myśmy trochę wyprzedzili tutaj, jako będący z narodów, tak? Ale Izrael czeka na swoją kolejkę. To jest wspaniałe. I to też tym bardziej powinniśmy chcieć dzielić się tymi dobrami z nimi, którym to zostało jako pierwszym obiecane. Dlatego apostoł mówi, że Ewangelia jest najpierw dla Żyda. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i będziecie mieszkać w ziemi. I teraz trzeba zwrócić uwagę, że jest to wypowiedziane jednym tchem, ten powrót, którą dałem waszym ojcom, i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Więc akurat w przypadku Izraela powrót ich do ziemi jest nierozerwalnie związany też z ich duchowym odrodzeniem. Tego nikomu innemu Bóg nie obiecywał. I w naszym przypadku możemy być tu, możemy być w innym miejscu. W przypadku Izraela jako większości Bóg ma pewne plany związane konkretnie z tą ziemią. I 4000 lat temu się to wszystko zaczęło. Więc wyruszmy nie jako turyści, choć już powodów mamy dużo. Poznawanie lepsze Słowa Bożego, odwiedzanie miejsc śladami naszego Pana, obserwowanie spełniających się proroctw, wszystko to jest ważne, ale jest jeszcze inny powód związany z ziemią Izraela, dla którego ona jest dla nas taka ważna. Kiedy Abram wyruszał z Ur Chaldejskiego, usłyszał tam, o tutaj, w tym miejscu, widzimy tutaj jest Zatoka Perska, tutaj jest Morze Śródziemne, tutaj jest Morze Czarne, tam gdzieś dzisiaj Rosja jest, tutaj jest Azja Mniejsza, gdzie apostoł Paweł w podróży się wybierał, to właśnie tutaj, potem przedostał się do Europy. Pamiętamy w jaki sposób, tak, tam do Filipii. A chciał tu zawrócić. I Duch Boży sprawił wizji, tak, że poszedł w tamtą stronę. I Ewangelia przedostała się na zachód i do nas. Bóg tak chciał. Ale 2000 lat przed apostołem Pawłem była tutaj ta kraina, to jest Mezopotamia, znana nam z podręczników historii, rzeka Eufrat i Tygrys, które tutaj do tej zatoki wpadają. I tutaj jest Ur Chaldejskie, a Izrael jest dzisiejszy tutaj, a ówcześnie był to Kanaan. Oddzielony ogromną pustynią. I stamtąd Bóg Abrahama zabrał, czyli on musiał taką podróż takim łukiem wykonać, bo przez pustynię nikt by nie odważył się tak iść na wprost. Więc ze wschodu udał się na zachód, w tym kierunku, gdzie Pan Bóg go powołał. I wiemy, że on nie wiedział, dokąd zmierza. I to jest też w tym wszystkim bardzo ważne, że on wyszedł w sumie ku nieznanemu. I możemy zadać sobie pytanie, co skłania człowieka, żeby tak Bogu zaufać i podjąć się czegoś takiego? No, mieszkać w namiocie całe życie, calutkie, jak się potem okazało. Zrezygnować. W namiocie można 2 tygodnie, na obozie wędrownym, to jest fajnie, potem już jest ciężko, a tu dzieci i tak dalej. Oczywiście tam może jest troszkę inaczej, ale każdy jednak chce być w czymś trwałym. Dzikie zwierzęta, nieprzyjaciel i tak dalej. Narażać jeszcze rodzinę i wyjść w sumie w nieznane. I list do Hebrajczyków daje przepiękne świadectwo wiary Abrahama. I to jest też ważne, jeśli chodzi o znaczenie ziemi Izraela. Ja to przeczytam od 8 wersetu. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, czyli on po prostu zaufał Bogu i odbył z nim wędrówkę. Uznał, że lepiej mieszkać w namiotach, ale z Bogiem i w posłuszeństwie Jemu, niż zostać właśnie w tej kolebce cywilizacji, ale jednak wbrew Bożemu powołaniu i wieść takie życie z dala od Niego. A już na pewno nie wieść życia zakłamanego, że się wykonuje Bożą wolę, podczas gdy się tego nie robi. Który miał wziąć dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie. Była to ziemia obiecana, ale ciągle obczyzna, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem, Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy, oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. I to jest puenta. On zmierzał do tej widzialnej ziemi, konkretnego miejsca, dlatego że ufał, że w jakiś sposób ta ziemia ma związek z przyszłym miastem, które Bóg wybuduje, takim miastem, którego już nikt nie zniszczy, z takim królestwem, po którym już inne nie nastanie, którego nikt nie pokona. I kiedy czytamy Księgę Objawienia, to widzimy. Apostoł Jan w pewnym momencie mówi: i widziałem nowe niebo, nową ziemię i właśnie to miasto, do którego Abraham tak naprawdę zmierzał, wstępujące od Boga na ziemię, nową Jerozolimę. Ale żeby nowa Jerozolima stąpiła, to potrzebna była stara Jerozolima najpierw. To właśnie potrzebny był Abraham, żeby on tam poszedł. Więc cała nasza Biblia, którą czytamy, rozpięta jest między ogrodem Eden, gdzie jest to podsumowane, że jest to wszystko było dobre i tam był umieszczony człowiek jako korona tego stworzenia, ale wszystko to sprzeniewierzył, i na końcu czymś więcej niż ogród, chociaż wiele jego elementów tam jest. Wiemy, że tam jest drzewo życia, tam jest ta wspaniała woda żywota i tak dalej. Drzewa, które są źródłem uzdrowienia dla wszystkich. I to jest na początku i początek jest odniesiony do końca. I pomiędzy tym jest ten łącznik. I właśnie Abraham wychodząc zaczął tą podróż powrotną. Pierwszy krok ludzkości, żeby wrócić z powrotem do domu. Kiedy Adam został wygnany, to był Boży sąd, straszna rzecz, a z drugiej strony to była wielka szansa. Bo mogło być też tak, że Bóg by powiedział, to ja w takim razie, jak mnie nie chcą, to kończę tą całą sprawę, zamykam ten projekt i wymyślę coś innego. A jednak nas ludzi, synów ludzkich, tak umiłował, że postanowił pomóc nam wydostać się z tego, w co się wpakowaliśmy. I nie zrezygnował ze swojego wspaniałego planu, chociaż mógł, bo jest suwerennym Bogiem. I kiedy Adam znalazł się na wygnaniu i zanim powrót do Edenu te wrota się zatrzasnęły, jak wiemy, nie mógł tam wrócić, byli aniołowie, strzegli tego wejścia. Od tego momentu żyjąc i wiedząc, że to jest tykający tak zegar odliczający chwilę do jego śmierci, zadawał sobie pytanie, komu uda się tam wrócić i jakim sposobem. I tak mijały kolejne pokolenia przez Noego później i wreszcie pewnego razu Bóg mówi pewnemu mieszkańcowi, wyjdź. Nie tylko ty sam wyjdź, ale razem z tobą niech cała ludzkość wyjdzie z powrotem do tego, do czego ja naprawdę powołuję. Taki jest tego sens. I on tak to odczytywał, Abraham. On czuł, że oni teraz nie tylko robi to dla siebie, dla swojej rodziny, dla własnego powodzenia, ale dla nas wszystkich. I dlatego czytamy w 12 rozdziale Księgi Genezis właśnie, że Bóg powiedział, w tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi, tak? Bo z ciebie w końcu wyjdzie Mesjasz i on będzie tym, który przejdzie zwycięsko z powrotem do tej społeczności. I śmierć go nie pokona. On będzie doskonały. I żeby to się stało, 2000 lat wcześniej Abraham musiał wyjść. Dlatego Jezus jest przedstawiony w Ewangelii jako syn Abrahama. Syn Dawida, ale też potomek Adama. I tu widzimy tą jego drogę z Ur Chaldejskiego. W Haranie tam zmarł jego ojciec, jak wiemy, i on do tego momentu tam czekał, zatrzymał się, potem poszedł dalej. I też jego synowie tam podróżowali, Jakub, tak. Tam też żonę sprowadzono dla Izaaka. To są przepiękne historie, nie będziemy teraz się zatrzymywać. To jest jakby dzisiejsza mapa nałożona na tamte czasy. Więc powiedzmy, tutaj jest starożytny Babilon, Ur było gdzieś tutaj. To wszystko to jest na terenie Iraku. Dalej mamy Iran, tutaj Syrię, Jordanię, Arabię Saudyjską i tutaj ziemia Izraela i tereny autonomii. Tak się to dzisiaj przedstawiają, te krainy biblijne. A to, co jest tu takie zielone, to nazywano właśnie tym żyznym półksiężycem. Wiele cywilizacji w momencie, kiedy Bóg powołał Abrahama, już powstało i upadło. Egipt już przeżył potężny okres rozkwitu tak zwanego starego państwa i byli na etapie średniego państwa. Nowe dynastie zupełnie. Więc oni nie wyszli tak z jakiejś takiej zamierzchłej przeszłości jako prymitywni ludzie. Tam dużo już się wydarzyło. Znano, no zresztą ta budowla świadczy sama za siebie, tak. Ona już w tych czasach, ta piramida stała i wiele innych. I były to w ogóle czasy chaosu, kiedy ludziom wydawało się w jakimś sensie, że znowu jakiś koniec nadchodzi, bo stare cywilizacje właśnie zaczęły upadać. I wtedy na tym tle Bóg wybiera Abrahama. I te świadectwa historyczne nam o tym mówią. To jest jakby największy zasięg panowania króla Dawida i Salomona. I to są tereny, które Bóg biblijnie obiecał Izraelowi. Od rzeki egipskiej, to nie jest Nil. Nil jest zupełnie tutaj poza kadrem. Ale tutaj w poprzek pustyni Negev jest taka rzeka, która nazywa się Wadi El Arish i ona pojawia się w porze deszczowej. I to jest uznawane za rzekę egipską. Czyli tylko właśnie ten taki rąbek, tutaj jest dzisiejszy Eilat, Morze Martwe, Jezioro Galilejskie i dalej na samym końcu powiedziałem, że do wrót Hamatu, więc tereny dzisiejszej Syrii. One nie były jednakże takim właściwym Izraelem. Tam byli królowie, którzy współpracowali przyjaźnie z Salomonem i to chyba bardziej o to chodzi, że to będą przyjazne narody kiedyś Izraelowi. A tutaj jest ta właściwa część, Judea, Galilea. I trzeba powiedzieć, że Izrael w tych biblijnych ramach tylko wtedy w historii tak naprawdę się zmieścił. Żeby tam osiąść, trzeba było tę ziemię podbić. I to są czasy, które znamy z Księgi Jozłego i końcówki Piątej Księgi Mojżeszowej, kiedy stanęli na polach moabskich, tak, na stepach, kiedy Bóg przemówił do nich znowu, powtórzył wszystkie swoje słowa i oni mieli zamiar wkroczyć. Wiemy, część plemion powiedziała, że im tu już jest dobrze i dostali tam nadziały. Po tamtej stronie tam był Gilead, bardzo żyzne tereny. A tutaj jest miejscowość Jerycho. I wiemy, że to było pierwsze miasto, pierwsza twierdza tej ziemi, którą podbili. Czyli przeszli z tej strony przez rzekę Jordan. Też woda się rozdzieliła, kapłani przeszli pierwsi, niosąc arkę i dopiero pociągnęli lud za sobą. Warto być kimś takim. I w odpowiedzi na ich wiarę Bóg tą wodę rozdzielił. A jak było z Jerychem, to dobrze wiemy. Też nie było prosto, potrzeba było wielkiej wiary, żeby tak chodzić i tylko trąbić i czekać, aż mury się zawalą. I tym sposobem niejako rozpołowili ziemię kananejską na pół. Zamiast atakować od dołu i po kolei walczyć, krok po kroku, byłoby to bardzo trudne, to myślę, że z Bożego namaszczenia opracowali bardzo dobrą strategię. Uderzyli w środek, rozbili na pół. Nie było łatwo pod Aj, wiemy, że tam była zdrada i tak dalej. Wszyscy ponieśli konsekwencje jako zbór. Tu był Gibeon, Gibeonici ich też nabrali, więc nie było tak prosto. Ale z drugiej strony odnieśli wiele militarnych zwycięstw. Najpierw tu na południu, a później rozpoczęła się kampania na taka centralna i na północy. I tam też czytamy na przykład o miejscowości Hazor, która była, czy Hasor, to było największe, takie 5 potężnych państw kananejskich razem. Najsilniejsza taka polityczna jednostka w tamtym czasie na tym terenie. I Bóg sprawił, że to też zostało zrównane zupełnie z ziemią, więc od samej góry aż do dołu przeszli jak huragan. Chociaż nie byli wielkimi wojownikami. Oczywiście jak front idzie, to jest jedna sprawa, a później, że tak powiem, wyczyścić ten teren, to jest jeszcze druga rzecz. I tutaj powstał problem, bo zaraz obok Jerycha było miasto Jebus, czyli wcześniej też miasto Salem, a później Jeruszalaim, Jerozolima. I oni je podbili, jak czytamy w Księdze Sędziów, a potem poszli dalej. I dawni mieszkańcy sobie wrócili tam. Nie dopilnowali tego. I z tego powodu przez kolejne 200 lat mieli za sąsiadów pogan, umocnionych mocno w takiej twierdzy, że jak już ten impet wygasł, ciężko im było się z tym rozprawić, bo byli niekonsekwentni. tutaj jest już ziemia podzielona pomiędzy plemiona. Warto sobie tak troszkę uświadomić, gdzie co było. Jak widzimy, tutaj połowa prawie zajęta przez Judę, plemię Symeona, które właściwie zlało się z Judą. Ono później nie odegrało żadnej roli jako samodzielne plemię. I Beniamin, który zawsze był z Judą bardzo blisko związany. Natomiast pozostałe plemiona zajęły część północną. I był już tutaj taki zarysowany podział na królestwo północne troszeczkę i południowe. Od początku to tak troszeczkę, bo Bóg zapowiedział, że to Juda będzie wszystkimi rządził. A to nigdy nie jest prosto, żeby zaakceptować takie coś. Nawet jeżeli to wypływa z Bożego Słowa. I kiedy w końcu jednak Bóg wyprowadził tego właściwego króla Dawida, człowieka bardzo pokornego, który można powiedzieć był tym pierwowzorem Mesjasza, który raczej był ostatni po to, żeby być pierwszym. Jak widzimy z jego życiorysu, że on naprawdę musiał bardzo się uniżyć, żeby zostać wywyższonym. Nawet wtedy, chociaż był uznany przez wszystkich, to jednak jego syn już miał problemy, a potem niestety było już gorzej. I Bóg tego swojego planu związanego z obietnicami danymi Dawidowi nie mógł pociągnąć dalej. Rozbiło się to królestwo. I tu widzimy dlaczego. 10 plemion powiedziało, my z tym domem nie chcemy mieć nic wspólnego. I w tych miejscowościach nadgranicznych oni urządzili tam miejsca inne kultu. Ponieważ nie chcieli ich królowie, żeby lud chodził do Jerozolimy, żeby przypadkiem, oddając tam Bogu chwałę, jak powinni, nie zatęsknili też i za władzą domu Dawidowego. To jest koniec tej części, tylko teraz właśnie muszę wiedzieć... Aha, ale widzę, że czas się zbliżył do końca. Ja... właśnie, wiem, że tak się... Tak, może to pierwsze. To zaczniemy od króciusieńko od Jerozolimy. Mniej więcej tą samą drogą, którą przed chwilą widzieliśmy, którą podążali ci, którzy mieli zamiar zdobyć te dalsze terytoria. Za plecami mniej więcej mamy, powiedzmy, Jerycho, a przed sobą przyszłą Jerozolimę. A wokół nas jest krajobraz pustyni judzkiej. Kraina bardzo ciekawa, ona bywa bardzo zielona też, więc Dawid tam też mógł chodzić, pasać owce, tylko musiał wiedzieć, gdzie ta trawa dokładnie jest. Jak widzimy, miejsce pełne różnych kryjówek. Ten człowiek, który w przypowieści Pana Jezusa zmierzał w odwrotnym kierunku z Jerozolimy do Jerycha, rzeczywiście bardzo prawdopodobne, że natrafił tam na zbójców, bo w tamtym czasie takowych było pełno. Ale też chodził tam taki dziwny osobnik jak Jan Chrzciciel. Więc to się w tym klimacie wpasowywało. I gdybyśmy tak od wschodu właśnie wjechali do Jerozolimy, to mamy przed sobą mniej więcej taki widok. Nietypowy, ponieważ to jest nowe miasto, które leży bardziej na północ. Ale tutaj widać już ten punkt orientacyjny, niestety, którym dzisiaj jest kopuła na skalę, tak? Czyli ten meczet na wzgórzu świątynnym. I trochę widzimy tak, że no, to, co można tak na pierwszy rzut oka powiedzieć, to tak, że góry są, że tam nie jest prosto. Na pewno jakieś doliny. Widzimy tutaj na przykład bardzo głęboko w dół, zaraz za nami. A patrzymy jakby z drugiego krańca pasma oliwnego. I ta góra nazywa się Skopus. Pielgrzymi z zachodu, którzy przychodzili, też chrześcijańscy, do Jerozolimy w średniowieczu czy w innym czasie, właśnie od tej strony wchodzili i taki mieli mniej więcej widok, no, poza tą nowoczesnością. Więc topografia tam jest taka, że jak jesteśmy w Jerozolimie, to nastawmy się, że dostaniemy zadyszki, albo trzeba też hamować dobrze, bo się albo schodzi, albo wchodzi, a rzadko kiedy idzie się prosto. Tu jest takie przybliżenie tego starego miasta dzisiejszego, otoczone murami, ale one nie korespondują z tymi murami biblijnymi, tam Ezdrasza czy Nehemiasza, czy późniejszymi z czasów Pana Jezusa. Znaczy trochę tak, ale niedokładnie. Zostały zbudowane w 1517 roku przez Sulejmana Wspaniałego. I tu już widać, że tam są te dwa meczety właściwie. Jeden to jest meczet Al-Aqsa i to jest ten ciemny, żeby nie pomylić. To jest właśnie meczet Al-Aqsa. I według Koranu on jest dlatego ważny, bo stamtąd miał Mahomet wznieść się do nieba. Nie jest Jerozolima wspomniana w Koranie ani razu. I dziwne jest, czemu oni się w ogóle interesują tym miejscem. Ale wymyślili tak, że tam jest taka niejasna przypowieść, że z najdalszego meczetu, najdalej wysuniętego, że stamtąd Mahomet się wzniósł. I potem, jak się takie zapotrzebowanie na Jerozolimę pojawiło, stwierdzili tak, to meczet to był meczet Al-Aqsa. I on jest właśnie tam, więc to miejsce też jest trzecie święte po Mekce i Medynie. Więc tak ideologicznie to zostało dorobione. Wiemy, że na pustyni Bóg powiedział Izraelowi, żeby zbudował mu taki namiot. On to zrobili bardzo dokładnie, ze szczodrobliwością ofiarowali hojnie na to, wykonali to i w rezultacie Boża chwała, chwała Bożej obecności, ten obłok zstąpił. I teraz zadanie było takie, żeby z tą obecnością Bożą wejść do ziemi obiecanej. Czyli do tego miejsca, od którego zacznie się odwracanie upadku świata. Że Bóg, który musiał oddalić się od człowieka, zasłonić przed nim swoje oblicze, że on znowu odsłoni swoje oblicze w jakiś sposób, będzie bliski. Ale jak ma być bliski wobec nieświętego człowieka? Bóg ukrył się za białymi zasłonami i powiedział, skoro ja tu jestem, to ty musisz żyć tak, tak, tak i tak. Bo ja jestem święty i ty też będziesz święty, to jakoś razem będziemy mogli znowu być. To był pierwszy raz, kiedy Boża obecność tak blisko znowu wykonała ten krok w dół, do człowieka właśnie, ku nam, bo my byśmy nie weszli. Wieża Babel pokazuje. Dlaczego o tym mówimy? Bo mówimy o Jerozolimie. Ich zadanie było podbić ten kraj i znaleźć miejsce, które Bóg umiłował i już dawno wybrał na swoje zamieszkanie, na Syjon. I wiemy, że w pewnym momencie Dawid sprowadził Arkę Przymierza właśnie tam, w pobliżu wzgórza świątynnego, bo powiedział, ja mam pałac tutaj, taki piękny, cedrowy, wszystko, a Bóg mieszka w namiocie. Kiedy wprowadził Arkę, razem z nim wprowadził też Bożą Konstytucję, Boże zasady, Boże prawo, które tam było w tej Arce złożone. To był właśnie król, który nie kierował się ludzkimi zasadami, przynajmniej taki miał ideał przed sobą, różnie było, ale jednak, ale chciał, żeby Boże Słowo rządziło i on Arkę tam wprowadził, ale dopiero jego syn wybudował miejsce mające fundamenty, czyli świątynię. A później chodził tam Mesjasz, Jeszua, Jezus, Żyd z Nazaretu, który ogłaszał, że buduje właśnie taki dom Boży, którego kamienie są żywe, z serc ludzkich. Też chodząc po terenie tej świątyni. I żeby troszeczkę to wszystko wydobyć z takiego chaosu, to cofnijmy się na krótko do najstarszego, najdalszego, najdawniejszego momentu. Tak Jerozolima wygląda od strony ukształtowania terenu. To jest chyba dość dobrze widoczne, tak? Gdzie są góry i gdzie są doliny. I to jest najistotniejsza część. To jest to, co przed chwilą widzieliśmy. Tu jest wzgórze świątynne, czyli dzisiaj tutaj gdzieś mniej więcej stoi ten meczet, a drugi tutaj niżej. Północ jest u góry, a na dole jest południe. To znaczy, że tu mamy w tą stronę wschód i tam jest ta pustynia judzka, od której przybyliśmy. Tam dalej jest Jerycho, Morze Martwe, pustynia arabska i Ur Chaldejskie. To wszystko jest w tamtą stronę. A w tamtą stronę jest Morze Śródziemne ostatecznie. Jest to bardzo ważne, żeby pamiętać, że przez Górę Oliwną idzie się na wschód. I twierdza jebuzycka to była tylko ta część. Tu mamy taki gronik, tak? My w Wiśle wiemy, co to są gronie. Też mamy piękne doliny. Doskonale potrafimy zrozumieć, jak zbudowana jest Jerozolima. Góra Oliwna jest położona tutaj. I to też jest takie pasmo dość długie. O wysokości ponad 800 metrów. Czupel wiślański, pod którym tam trochę mieszkam, to tak 800, ile ma, 80 czy jakoś tak, mniej więcej, to są bardzo podobne wartości. A wzgórze świątyny jest 100 metrów niżej, czyli Góra Oliwna przewyższa, więc tam się patrzy troszeczkę w dół. Ale w tych czasach Abrahama, później Melchizedeka, a także króla Dawida, ta część jest jeszcze w ogóle nie zamieszkała. Tylko tutaj ogromna twierdza jebuzycka, którą Dawid dopiero musiał podbić. I poprzecinana jest Jerozolima trzema dolinami. Doliną Kidronu, znaną nam z Ewangelii. Odśpiewali hymn i przeszli przez potok Kidron i poszli do Getsemane, które jest gdzieś tutaj było. To jest ta dolina. Tutaj jest środkowa dolina, zwana Tyropeonem, to jest grecka nazwa, i dolina Chinnom, czyli Gehenna, się pojawiła raz w kazaniu chyba 2 tygodnie temu. To tam właśnie był ten niegasnący ogień i robak, który ciągle żre, bo tam było wysypisko śmieci, a także przerzucano przez mury zdechłe zwierzęta. Tam też rzucano ciała samobójców, których nie chowano. A poza tym wszystkie śmieci, jakie duże miasto w miarę duże produkuje. Zapach ciągle się unosił i czasami zawiewało w tą stronę. Każdy miał jakieś skojarzenia z tym związane. Przede wszystkim nie tylko żar, ogień, gorąc. Wyobraźmy sobie wielkie śmietnisko, gdzie się pali w dzisiejszych czasach, gdzie śmierdzi. I co więcej, miejsce zupełnie niezdrowe i trudne do wygaszenia. I właśnie do tego odwoływać i nieczyste. Nieczyste, ponieważ tam właśnie były te wszystkie rzeczy. Dzisiaj jest to pięknie rekultywowany teren i chciałem do tego dojść, ale nie wiem, bo naprawdę myślę, że jak wspomniałem, to tylko w taki wstępowy charakter ma i będę kończył. Natomiast warto tak osaczać ten temat tak troszeczkę z lotu ptaka, o na przykład tak jak tutaj. To, co przed chwilą widzieliśmy, jeśli chodzi o tą najstarszą część, to jest dzisiejsza Jerozolima. Tutaj mamy Dolinę Kidronu dzisiaj. Góra Oliwna nie mieści się nam w kadrze, a to jest właśnie miasto Dawida, gdzie była kiedyś twierdza jebuzytów. Potem Dawid zdobył to miejsce, uczynił swoim miastem. I to była pierwsza, najstarsza dzielnica Jerozolimy, taka królewska. I ona kończyła się gdzieś tutaj. I dopiero w księgach później chyba już Samuela mamy tą sytuację opisaną, kiedy przyszła zaraza i oni modlili się na klepisku Arawny o to, żeby Bóg tą plagę w Izraelu powstrzymał, czyli żeby powstrzymał śmierć, a dał Izraelowi znowu życie. I gdzie to klepisko było? To klepisko to było tutaj, czyli przyszłe miejsce świątyni. Właśnie w tym miejscu Dawid modlił się ze starszymi, Bóg powstrzymał, on widział anioła śmierci z mieczem wyciągniętym nad całym Izraelem i doszli aż do Jerozolimy i się tam zbliżali. I oni w pokutnych worach na kolanach błagali Boga, żeby powstrzymał to i wtedy zobaczyli, Bóg odpowiedział, zobaczyli jak anioł śmierci nad tym wszystkim opuszcza swój miecz. I Izrael jest ocalony, chociaż wiele tysięcy już zginęło z powodu tej plagi. I on wtedy złożył ofiarę Bogu, tak? Zabił woły i od Arawny, bo one akurat tam włóczyły te kloce do młócki i z jej uprzęży zapalił ogień. I mówi się, że Arawna był tak naprawdę ostatnim królem Jebuzytów, który przyjął wiarę Izraela. Po prostu nawrócił się i mógł zachować tą część jako król. Najwyższy ten punkt był w jego rękach i Dawid to kupił od niego, tak? Nie chciał wziąć, nie chciał w prezencie, po prostu chciał przejąć to na własność bezdyskusyjnie. I taka jest geneza tego miejsca, które Bóg sobie upatrzył na miejsce świątyni i to jest też Góra Moria zarazem. Co ciekawe, ona rozciąga się także w tamtą stronę, jak tutaj widzimy, tak? I tu gdzieś mniej więcej na północno-zachodnim jej graniu mogła być Golgota, bo to już było poza murami miasta, co znaczy, że nasz Pan również oddał życie i złożył w ofierze na Górze Moria, czyli miejscu, gdzie są oczy Pana, miejscu, gdzie Bóg zaopatruje, tak? Tak jak tego baranka w miejsce Izaaka na Górze Moria, bo to wszystko działo się dokładnie w tym samym miejscu i dopiero w późniejszych wiekach Jerozolima się rozrastała. Jeszcze jeden szczegół, skoro jesteśmy przy okazji Góry Oliwnej. U proroka Zachariasza czytamy, że stopy Pana dotkną tej góry i że ona wtedy się rozpadnie, tak? I przesunie się na północ i południe. To jest Księga Zachariasza. Może bym tym zakończył, żeby naprawdę nie przedłużać. Ale tu będziemy wiedzieć, o co z tym chodzi, znaczy mniej więcej jak to może wyglądać. 14:4. Wcześniej jest powiedziane, potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, które wystąpiły przeciw Jerozolimie w ostatecznym czasie, jak zwykł walczyć w dniu bitwy i jego. I tutaj ta wizja jest z objawienia Jana, gdzie Pan Jezus jako ten, którego szata jest umoczona we krwi, Pan Panów, Król Królów, z wojskami odzianymi w biały bisior, jak wierzymy, z Kościołem też, jako swoim wojskiem właśnie przybywa tam w tym momencie. Więc to jest ważna sprawa. I jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. No wszystko się zgadza. Właśnie ten kierunek od wschodu. Naprzeciwko Jeruzalemu, to znaczy nie jest jego częścią, chociaż dzisiaj może tak, ale wtedy na pewno nie było, bo rozdzielone jest tym głęboką doliną Kidronu. Także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Czyli szczelina będzie biegła od wschodu do zachodu, rozpadnie się wzdłuż linii wschód-zachód. I wschód jest tam, a zachód jest tu. Czyli ona gdzieś tak w poprzek pęknie. I część pójdzie na północ, a część na południe, co znaczy, że jeżeli ktoś tutaj będzie otoczony przez wrogie wojska, wierni Mesjasza, wierzący Żydzi, w ten sposób otrzymają otwartą drogę ucieczki do miejsca, które Pan im przygotował. Takim korytarzem. I nie jest powiedziane, gdzie dokładnie. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami. Tak mówi Pan, gdyż ta to się nie wydarzyło, więc to czeka na wypełnienie. Gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel. Nikt nie wie, gdzie jest Azel. A będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi w czasach Uzjasza i tak dalej. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. Czyli to może być tuż przed tym, albo w momencie jakoś skorelowane z przyjściem Pana. Może już to będzie takie wydarzenie, taki grzmot, że jeszcze zanim on tam stanie nogami, to ona już się rozstąpi, żeby ocalić tych, którzy może bezbronni wołali tylko do niego, gotowi nawet poświęcić swoje życie w tym, co jest przed nami. I to będą ci, o których Jezus kiedyś powiedział, że wróci wtedy, kiedy od nich usłyszy: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Ja myślę, że to oni będą wołać. Tak się będą modlić, klęcząc tam, oczyszczeni krwią baranka i nie podejmą walki ludzkimi sposobami. Może będą mieli broń, ale z niej nie skorzystają, ponieważ zaufają czemuś o wiele doskonalszemu. Możemy mieć poczucie takiego niezakończenia i właściwie dobrze. Myślę, że to przyczyniło się do naszego głębszego zrozumienia też po prostu biblijnych prawd, a także tych czasów, w których żyjemy. Dlatego myślę, że mimo, że można określić Izrael jako nasz stosunek do niego jako taką daleką bliskość, tak, daleka bliskość Izraela. Blisko od strony tych wszystkich spraw, obietnic, dziedzictwa, Mesjasza, tego wszystkiego, a z drugiej strony tak daleko. Ale pamiętajmy, że cudem Bożego Królestwa będzie to, że będziemy jednym człowiekiem, jednym nowym człowiekiem, Żyd i nie Żyd, którzy razem odnajdą siebie jako najbliżsi sobie bracia. To zniszczy ostatecznie wrogość, nienawiść i uczynki diabelskie na tej ziemi. Właśnie to, więc módlmy się również o to, nie tylko o jedność między nami, która jest niezwykle ważna, ale też i tą zapomnianą jedność, skoro Bóg ich zgromadza i z nimi czyni takie rzeczy. Nawet jeżeli zdarza się, że postępują jak nieprzyjaciele Ewangelii. Bo apostoł powiedział, że owszem tak, ale ze względu na praojców oni ciągle są umiłowani i Bóg z powodu nieposłuszeństwa jakiegoś jednego pokolenia nie cofnie wiecznych obietnic, chociaż karci. Także myślę, że możemy jako pierwsi zawołać właśnie: przyjdź Panie Jezu, prosimy Ciebie o pokój dla Jerozolimy. Ty jesteś błogosławiony, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, nasz Król, i pragniemy, żebyś był jako Król całego Bożego Izraela. Dziękuję.